Debata naszego spotkania jest wspólnota posłana, aby troszczyć się o potrzebujących na wzór miłosiernego Samarytanina. W ostatnich dniach niemal codziennie słyszymy, że ktoś tam stracił życie z powodu mrozu. Rano słyszałem o 8 zamarzniętych, potem liczba spadła do 7, wieczorem o 6. Niemniej jednak parę osób minionej nocy zamarzło. I tak jest od kilku dni. Mamy styczeń. Dla człowieka w miarę inteligentnego, który się urodził w tym klimacie albo przyjechał parę lat temu, jest to jasne, że w styczniu są mrozy. I człowiek inteligentny, prawda, odkąd zlazł z drzewa, szuka różnych sposobów zabezpieczenia się przed złą pogodą, a więc wymyślił między innymi ubrania, a tam, gdzie to nie wystarcza, to jeszcze sobie dogrzewa. No i oczywiście co chwilę nam w informacjach pokazują policjantów, tudzież Straż Miejską, która chodzi po różnych zakamarkach i próbuje tych marznących wydobywać. A więc można powiedzieć, że społeczność ludzka wobec ludzi, którzy narażeni są na utratę zdrowia i życia z powodu mrozu, wykonuje posługę miłosiernego Samarytanina. Wychodzi do nich. Tylko że w wielu przypadkach ci ludzie nie chcą z tej pomocy skorzystać. W związku z tym dla mnie przy rozważaniu tego słowa pozostaje pytanie, czy wspólnota, która chce pełnić posługę Samarytanina, ma prawo wchodzić w czyjeś życie z butami, na siłę kogoś ratować? Czy ma obowiązek wychodzić i kogoś ratować wbrew niemu samemu? Tak bardzo podkreślamy na co dzień naszą indywidualność. Tak bardzo podkreślamy, że trzeba być oryginalnym, trzeba być sobą, prawda? A jednocześnie z drugiej strony chcemy, żądamy tego, aby wspólnota, różnie rozumiana, czy to będzie wspólnota rodzinna, parafialna czy państwowa, w różnych sytuacjach pojawiała się jako ten ktoś, kto przychodzi z pomocą. Warto się nad tym zastanowić. To, co bardziej jest dla nas ważna, wolność osobista, czy rezygnujemy z wolności osobistej w imię tego, że poddajemy się działaniu wspólnoty. Po zamachach, które miały miejsce w Ameryce, prawda, 11 września, Amerykanie sami zgodzili się na zrezygnowanie z wielu przywilejów, że tak powiem, osobistych, aby państwo mogło ingerować w ich życie dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa. I nie dziwią się, że się sprawdza dokumenty, że jest kontrola osobista, że do samolotu, jak się idzie, trzeba zdjąć najpierw buty, prawda, i tak dalej. Sprawdzają bagaż szczegółowo dla bezpieczeństwa, dla własnego dobra. A więc oddajemy część swojej prywatności dla dobra wspólnego. W domyśle, kiedyś może mi to uratować życie. I to a propos właśnie tych komunikatów, które ciągle nas bombardują w ostatnich dniach. Właśnie mówię a propos mrozów, a propos tego, co się dzieje z tymi, którzy są bezdomni, głodni i tak dalej. Niektórzy oczywiście, jak wiecie doskonale, nie chcą korzystać z pomocy. Między innymi dlatego, że w schroniskach nie można wypić, prawda? I trzeba zachować trzeźwość. Dla przypomnienia, w katechizmie znajdujemy katalog uczynków miłosierdzia. I co ciekawe, najpierw mamy uczynki miłosierdzia względem ciała. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. A dopiero potem mamy uczynki miłosierdzia względem duszy. Grzesznych napominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. To tak dla przypomnienia tylko. Ale co ciekawe, prawda? Najpierw jako zadanie mamy zatroszyć się o ciało, a dopiero potem o duszę. No bo jak komuś żołądek przyrasta do kręgosłupa, to to mówcie mu o Ewangelii. On myśli tylko o tym, żeby coś zjeść. Nic innego go nie interesuje. A zatem, jeżeli mamy zainteresować się człowiekiem potrzebującym, to najpierw musimy zauważyć te jego potrzeby zewnętrzne. Te potrzeby związane z ciałem. Żeby był nakarmiony, żeby był umyty, żeby był ubrany, prawda? A dopiero potem możemy usiąść i porozmawiać o sprawach duchowych. I właśnie znowu jakby wraca to. Mamy obowiązek. Otóż u świętego Pawła czytamy wyraźnie. Jeśli ktoś nie chce pracować, niech nie je. Warto zastanowić się nad tym, jak często nasza pomoc społeczna trafia do tych, którzy nie chcą zrobić nic, aby poprawić swój byt. Nie chcą. W jednej z parafii, w której pracowałem, była ochronka. Siostry karmiły dzieci w ochronce i dawały obiady jeszcze do słoika rodzicom do domu. A więc w imię miłosierdzia, posługi Samarytanina, podtrzymywały ten stan rzeczy, jakim było nieróbstwo rodziców. Zwykłe nieróbstwo. Zawsze na probostwach mamy stały problem. Ktoś przychodzi, bo potrzebuje. Okej, tu masz miotłę, pozamiataj podwórko. I za chwilę miotła leży, tak? Ile razy mamy tak, że ktoś mówi, że jest głodny, dostaje chleb, za chwilę patrzymy, ten chleb leży wyrzucony. Bo ludzie tego nie chcą. Więc chodzi o to, aby pomoc człowiekowi w potrzebie była mądra. Jak kogoś zmusić do pracy, jeżeli będzie się go karmiło non-stop? Że będzie się mu non-stop dawało? On nie ruszy się. Pamiętam opowiadanie jednego z moich przyjaciół, który w Afryce z misjonarzem, prawda? I mówi, mają przy probostwie ogródek, no i jest problem z miejscowym murzynem, który pracuje w tym ogródku, ponieważ jest ta mentalność, jak jest co jeść, to nie trzeba pracować. Jak się skończy jedzenie, to wtedy się chwytamy pracy. I druga jakby ważna rzecz dla niego, jako dla kapłana pochodzącego z Europy, mówi, problem tych wszystkich probostw, gdzie jest ksiądz tubylczy. Jeżeli jest ksiądz, to znaczy zaraz zanim przychodzi jego rodzina, ponieważ on jest nasz, on musi się podzielić jedzeniem. I eksperymenty pod tytułem, że został powiedzmy miejscowy kapłan proboszczem, kończyły się tym, przychodziła rodzina, wyjadała wszystko, co się dało do zera. Jak już były puste ściany i puste półki, wtedy odchodzili. I biskupi miejscowi wpadli na genialny pomysł, że miejscowy kapłan może być wikarem, a musi być proboszcz biały. Wtedy ksiądz zawsze może powiedzieć, ten czarny może powiedzieć, biały zabronił. Biały zabronił. Ale chodzi mi o tę mentalność. I my niestety bardzo często posługując wobec ludzi potrzebujących, popełniamy ów błąd, że podtrzymujemy nieróbstwo. A Pismo Święte mówi wyraźnie, kto nie chce pracować, niech nie je. Bo co innego, kiedy ktoś nie może z różnych względów. Wtedy wspólnota w naturalny sposób jest zobowiązana przyjść z pomocą. Pamiętam kiedyś taki reportaż z Stanów Zjednoczonych, kiedyś chory leżałem, miałem czas patrzeć, prawda, i pokazano panią restauratorkę, która wieczorem z tyłu restauracji rozdaje jedzenie, gotowe porcje. I dziennikarz pyta, czemu pani to robi? Mówi, przede wszystkim po pierwsze, by było przygotowane, zostało. Lepiej dać ludziom zjeść za darmo, niż wyrzucić. Prawda? U nas są trochę inne przepisy w tej kwestii, nie będę w to wchodził. Więc lepiej dać. A po drugie, ja nie wiem, czy któregoś dnia moja firma nie splajtuje i ja nie będę potrzebowała jeść. I wtedy będę musiała liczyć na czyjeś miłosierdzie. A więc w naturalny sposób mam, dzielę się, ponieważ życie jest tak bogate, że ja nie wiem, czy za parę miesięcy nie będę musiał stanąć w tej kolejce z wyciągniętą ręką, daj. Nie dlatego, że nie chcę pracować, ale dlatego, że mi się powinęła noga, że się potknąłem, że coś się stało, przyjąłem chorobę, jakieś nieszczęście i mnie nie stać na jedzenie. I to miłosierdzie jest jednocześnie w tym momencie pewną inwestycją, która ma także i no, zabezpieczyć mnie od strony, gdyby mi się coś przydarzyło w znaczeniu ludzkim, ale też drugi sens inwestycją w tym kierunku, bo tam do tego skarbca, gdzie złodziej nie ukradnie, prawda, Pan Bóg mi to liczy, nie? Podzieliłeś się posiłkiem, dałeś, chociaż nie musiałeś. Bo to jest ważne. Samarytanin pochyla się nad człowiekiem, chociaż nie musi. I to, jak wiemy, z dwóch powodów. Po pierwsze, co mnie to obchodzi ktoś, a po drugie, przecież to jest mój wróg, Żyd. Jesteśmy z wrogich narodów. My na co dzień ze sobą walczymy. Wyjmujemy noże i się zabijamy. Ale on nie ma noża, on leży, jest człowiekiem cierpiącym. Dlatego pochyla się nad nim. Nad człowiekiem cierpiącym, który dla niego nie jest, dlatego nie jest wrogiem. I dlatego te wszystkie sytuacje, kiedy ktoś się nad kimś rannym, cierpiącym pochyla. W tym momencie przypomniała mi się postać siedzichówny, prawda, bohaterki, dziewczyny, sanitariuszki, prawda, którą gdy skazano na śmierć, ubezkazało na śmierć, milicjanci, których opatrywała rannych w czasie różnych akcji, byli zdziwieni i prosili, żeby ją zwolnić. Bo jako sanitariuszka pomagała obu stronom. Obu stronom. Dlatego to są takie sytuacje, kiedy człowiek cierpiący nie jest wrogiem, nie jest przyjacielem, jest człowiekiem cierpiącym, na którym się trzeba pochylić. A wspólnota ma różne formy pochylania się nad tym człowiekiem. Muszę patrzeć, żeby nie przedobrzeć. Więc moi drodzy, uczynki miłosierdzia. Najpierw ciało, potem dusza w tej kolejności. Dalej, czego nas uczy Słowo Boże? Ano uczy nas pewnej roztropności, bo wspólnota może czasem się unieść honorem, głupim honorem. Tekst jest rzadko czytany. O, jest. A czasami warto się nad nim zatrzymać. Mianowicie w pierwszym liście do Koryntian mamy w 5 rozdziale takie słowa. Słyszy się u was powszechnie o rozpuście i to o takiej rozpuście, jaka nie zdarza się nawet wśród pogan. Mianowicie ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, aby usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem już potępiłem, ja tak jakbym był wśród was sprawcą owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku uratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Moi drodzy, ten tekst jest rzadko przypominany, mówiący właśnie o tym, że zostaje upomniany ktoś za jawne życie w grzechu, a wspólnota zamiast pójść za słowem apostoła i upominać takiego, udaje, że nic się nie stało, a wręcz przeciwnie, obraża się na apostoła za to, że śmiał wypomnieć pewne rzeczy. Moi drodzy, wszyscy od jakiegoś czasu słyszymy ciągle o miłosierdziu Kościoła. Ja jako spowiednik nieraz musiałem niektórym wytłumaczyć, że po pewne rzeczy to się powinni zgłosić do gazety W. Nazwy nie powiem. Prawda, bo przychodzi mi ktoś i mówi, że w gazecie W przeczytał, że papież pozwolił rozwiedzionym, w drugim związku oczywiście, w cywilnym, chodzić do spowiedzi, do komunii. Jak tam tak napisali, to tam se chodzi. Zamieszanie, które spowodowane zostało złym rozumieniem, czy może niezbyt ostrą wypowiedzią Ojca Świętego Franciszka na temat tego, że trzeba podejść z większym miłosierdziem do tych ludzi, którzy żyją w drugim związku. Ale to wcale nie znaczy, że mamy odpuszczać wszystko. I proszę zwrócić uwagę na to, że ci, którzy się upominają o komunię świętą dla tych ludzi, nie upominają się o prawo do spowiedzi. Nie upominają się o prawo do spowiedzi. Dlaczego? Bo wśród warunków spowiedzi mamy postanowienie poprawy. A więc konieczność zachowania czystości. Spowiedź inaczej jest świętokradzka, jest nieważna. A więc ludzie musieliby się zobowiązać do zachowania czystości, żeby móc przystępować do sakramentu pokuty. Jak przystępować do komunii świętej, jeśli się nie jest w stanie łaski uświęcającej? Jest to wtedy komunia święta świętokradzka. A więc człowiek ściąga sobie na głowę karę Bożą. Pewien niuans. Wspólnota, jeżeli ma się pochylić nad słabością człowieka, to także ma się pochylić nad jego słabością także i w sferze tej trudnej zachowania czystości. I moi drodzy, problem, który ja sam zauważam, polega na tym, że my nie przeciwdziałamy wtedy, kiedy jest to możliwe. I teraz powiem z własnego doświadczenia. Córka mojego kolegi, panna dojrzała w latach i zdesperowana, jak już jest po 30 i nie ma żadnego, to zdesperowana, taka bardzo. Poznała kogoś, no i mi się chwali. Wiesz, wujek, poznałam takiego gościa i tak dalej. No, rozwiedziony. No i co? No, podoba mi się. No, mówię, no i co dalej? Dopiero początek znajomości, więc za bardzo nie wiedziałam. No to sobie wyobraź teraz, że zaczniecie waszą znajomość rozkręcać i w pewnym momencie zdecydujecie się na ślub, oczywiście cywilny. Urodzi wam się dziecko, dziecko trzeba będzie ochrzcić, no ale wy do komunii nie pójdziecie, no bo nie macie ślubu kościelnego. Dziecko szybko podrośnie, przyjdzie czas pierwszej komunii, wy będziecie stali z boku i patrzyli, bo nie macie ślubu. Potem bierzmowanie. Potem dziecko będzie chciało zawrzeć ślub kościelny, prawda? Będzie wesele, ślub piękny w kościółku, a będzie z boku stać, będzie patrzeć, bo nie macie ślubu kościelnego. Czy ciebie na to stać? Zastanów się, czy ciebie na to stać? Tak ją zostawiłem. Spotkaliśmy się po 2 tygodniach. Mówi, wiesz wujek, przemyślałam to. Nie stać mnie na to. Bo co innego, kiedy ktoś już jest w związku, nie możemy tego negować. I trzeba rzeczywiście okazać to miłosierdzie polegające na tym, że pomagamy żyć w miarę w życiu Kościoła na tyle, ile jest to możliwe. Natomiast co innego, kiedy ktoś jest przed decyzją, kiedy nie ma jeszcze zobowiązań żadnych. Dlaczego wtedy nie podjąć rozmowy, czy tego człowieka na to stać? Czy to właśnie nie wtedy powinno się na tym kimś pochylić, tak jak Samarytanin nad rannym, potrzebującym pomocy. Po to, żeby mu wskazać, co może być. Bo są różne sytuacje życiowe. Życie jest bardzo bogate. Ale, mówię, pokazać, jakie są możliwości i czy kogoś na to stać, w tę czy w drugą stronę. No bo, jak wiemy, różnie się to może wszystko układać. Więc to jest także i czyn miłosierdzia, ponieważ taka sytuacja, ponieważ tu jest radzenie komuś, kto znalazł się w sytuacji trudnej, może nawet do końca nieświadom tego, co się może stać za parę dni, parę lat. Mogę powiedzieć, że miałem niedawno taką spowiedź, przyszła niewiasta podziękować A co się stało, bo ja nie pamiętam. No wiecie, jak tyle ludzi człowiek spowiada, to kto tam pamięta. I byłam u księdza pół roku temu. Wyprowadzałam się od rodziców do chłopaka i ksiądz mi powiedział, co będzie. Minęło pół roku, jota w jotę, wszystko się sprawdziło. Wczoraj od niego odeszłam, wróciłam do rodziców, przyszłam podziękować za to, co mi ksiądz powiedział, trzeba się wyspowiadać i chcę zacząć życie na nowo. Czasami ktoś usłucha, zanim się sparzy, a czasami ktoś musi się sparzyć, zanim do niego dotrze. No ten mięsień naukowy musi czasami zaboleć, prawda? No, niektórzy nie wierzą, że tamtędy też rozum wchodzi do głowy, on wchodzi. Tak. Właśnie nie ma co śmiać. Nie jedną godzinę wysiedziałem nad książką, prawda, ucząc się do egzaminów. Także i u księdza Tadeusza zdając, nie chwalący się, prawda, jakoś się udało. No, dobrze, bo tu na wszystkich się nie będę zatrzymywał. I moi drodzy, to, co jest dla nas także ważne, jeżeli mówimy o wspólnocie, jako o miejscu okazywania miłosierdzia, to przypominam zasadę pomocniczości. Szef nie musi wszystkiego wiedzieć. Jest bardzo ważna zasada. Wielokrotnie prowadziłem rekolekcje oazowe i zawsze się cieszyłem, jak animatorzy wszystkie sprawy rozwiązywali na właściwym poziomie. Ja nie musiałem wiedzieć, że ktoś potrzebuje wyjść do ubikacji, prawda? Otóż, moi drodzy, no tak to wszystko powinno działać, że każdy z nas jako chrześcijanin powinien mieć otwarte oczy i uszy i przede wszystkim otwarte serce. I miłosierdzie Kościoła, caritas, tam czynna miłość, dokonuje się przede wszystkim nie przez instytucje, tylko przede wszystkim przez poszczególnych chrześcijan. Za każdym razem, kiedy wyciągam do kogoś pomocną rękę, kiedy idę odwiedzić kogoś chorego, kiedy wiem dokładnie, jakby to wzmocnić, modlę się za kogoś potrzebującego, właśnie, czyn miłosierdzia, modlitwa za żywych i umarłych, tak? Za każdym razem, kiedy ja praktykuję czynną miłość, praktykuje ją cały Kościół. Ja nie muszę zaraz biec, pochwalić się, prawda, do swojego animatora czy opiekuna. Nie trzeba od razu biec do księdza opiekuna, bo że księdza zrobiliśmy dobry uczynek, tak? No nie trzeba, prawda? Nie musi wszystkiego wiedzieć. Ale jak wy będziecie jak dobrze działa parafia, to zawsze mówią, ja za tego farorza to było fajnie. Nikt nie powie, że za wikarych. Ale zawsze jest ja, jak ten i ten był proboszczem, jak to było fajnie. Albo jak to było, co to było, Sodoma i Gomora, nie? Teraz dopiero mamy fajnego proboszcza. Więc zawsze to tak jest, że ludzie pracują, na kogoś to spada. Prawda? Zawsze spada na odpowiedzialnego, nie? I teraz, jeżeli co, powiedzmy, wielkie akcje, na przykład powiedzmy z tymi imigrantami i tak dalej, wszyscy patrzą, co papież powie, nie? A papież tam na te wyspy jeździ? No nie. Prawda? Kościół działa na miejscu. Na tym polega zasada pomocniczości, że działamy tu i teraz i nie pytamy się, jak to było za poprzedniej władzy, że tak powiem, że do Komitetu Centralnego dzwonili, co trzeba zrobić. Pan Jezus przecież z góry mówi, ludzie myślcie, metanoite, czyli przemieniajcie swoje myślenie, czyli myślcie. Całe nasze życie ma się opierać na myśleniu. Jak nie wiem, wtedy idę poradę wyżej. Ale jeśli wiem, co mam robić, to działam. I na tym polega zasada pomocniczości, że idzie się od dołu, się działa. Każdy z nas jest do tego zobowiązany. I moi drodzy, właśnie na tym to polega. Na czym polega świętość Kościoła? Na tym, że każdy z nas chce być święty. Tych wszystkich ludzi, których ja codziennie wysłuchuję, z różnych powodów przychodzą do spowiedzi. Ale jeżeli każdy z nich odrobny ułamek stanie się lepszym, to jego rodzina staje się lepsza. Jego parafia staje się lepsza. Cały Kościół Święty staje się lepszy. Na tym to polega, że z jednej strony mówimy o wspólnocie, która działa, a ta wspólnota składa się z pojedynczych mróweczek. I każda robi swoje. I to, co mówi Pan Jezus, jak zrobisz to do Ciebie należy, to co? Zrobiłeś swoje, więc o co Ci chodzi? Nie żądaj nagrody. Bo jak Twój sługa orze na polu i przyjdzie z tego pola wieczorem, to każesz mu się wykąpać, odpocząć? Nie, powiesz mu, nakryj mi do stołu, bo będę jadł wieczerze. I mówi, takimi mamy być. Mamy robić swoje i nie czekać na oklaski. Nie czekać na oklaski. Te oklaski mamy dostać w niebie. Tam ma być zapisane w tej świętej księdze. Jak przyjdziemy na sąd Boży, anioł, otwórz tam ta księga. No i co tam napisali, nie? To, czego złodziej nie ukradnie, czego mól nie zniszczy, to jest właśnie to, są te nasze czyny miłości. A czyny miłości każdego z nas stanowią miłość całej wspólnoty. I tutaj jakby zamyka się to wszystko. Czy wspólnota ma prawo wchodzić w czyjeś życie? O tyle, o ile pomaga mu być bardziej człowiekiem czynu miłości. O ile pomaga. Ale nie ma prawa wtedy, kiedy przeszkadza. Z drugiej strony ma być na tyle delikatna, żeby nie wchodzić z butami w czyjeś życie, bo każdy z nas jest wszechświatem i jakoś inaczej to przeżywa. I dlatego na przykład spowiedź święta, najpiękniejszy sakrament, poza Eucharystą oczywiście, prawda, jest jednocześnie sakramentem wspólnoty i sakramentem indywidualnym. Wszyscy mają widzieć, że ja idę się wyspowiadać. Ale obowiązuje tajemnica spowiedzi. I powiem z własnego doświadczenia, kiedyś prowadziłem rekolekcję dla młodzieży, prawda, dzień spowiedzi, zaprosiłem kilkunastu kolegów, żeby szybciej poszło i nikt się nie rusza. Siedzimy przy klęcznikach jako kapłani i mówię, tak siedzę, mówię, a niech się nie ruszą, niech się modlą, ja się wyspowiadam, bo jest okazja. Wstałem, poszedłem, ukląkłem przy konfesjonale, wyspowiadałem się. Wyspowiadałem się, potem wróciłem do swojego klęcznika, za chwilę się ruszyło. Jak się skończyła spowiedź, to dwie rzeczy ważne. Po pierwsze, mój osobisty szwagier, który wtedy był, powiedział, wiesz co, pierwszy raz widziałem, jak ksiądz idzie do spowiedzi. Przecież wiem, że chodzisz, ale pierwszy raz widziałem księdza w sutannie, jak klęczy przy spowiedzi. I to jest dla mnie argument, żeby chodzić. A po drugie, to ten ksiądz, u którego się spowiadał, miał najdłuższą kolejkę. Bo młodzież stwierdziła, że jak nasz ksiądz do niego poszedł, to już jest najlepszy spowiednik. To tak, żeby już rzeczywiście wylądować. Chociaż jeszcze tych myśli byłoby bardzo dużo, ale już jesteście zmęczeni, ja już troszeczkę też. A może jeszcze będzie okazja się kiedyś spotkać. Proszę, akurat grunt spowiadania jest mi o tyle bliższy, że tak, jak wiecie, to praktykuję. Czyli reasumując, wszyscy mamy być miłosiernym Samarytaninem. Ale też wszyscy mamy być tym, który pozwala, by Samarytanin się na nim pochylił. Bo to jest ważne. Jak ja nie dam sobie pomóc, to jest ten piękny obraz Chrystusa na krzyżu, na którym nie ma rąk, tylko sam korpus, prawda? Moimi dłońmi wy jesteście. Tak mówi Chrystus. Amen.